Słuchacie noworocznego programu w Radiu RMF 24. Czas porozmawiać o dramatycznych wydarzeniach za naszą wschodnią granicą. Dziś dokładnie 312 dzień wojny w Ukrainie, wywołanej przez wojska Władimira Putina. Naszym gościem jest dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i generał dywizji w stanie spoczynku, pan profesor Bogusław Pacek. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie generale, ta wojna trwa już prawie rok, otwieramy nowy 2023. Jak pan przewiduje, czy w tym roku ta wojna się skończy? Jakiego scenariusza pan się spodziewa?
Spodziewam się scenariusza, który łączy się z długotrwałą wojną, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dwaj główni aktorzy, Federacja Rosyjska i Ukraina, zrobią wszystko, a wraz z Ukrainą państwa, które wspierają Ukrainę także, zrobią wszystko, żeby ta wojna skończyła się w roku 2023. Z jednej strony to napawa mnie obawami, gdyż obserwując to, co robi Rosja, obawiam się, że ten przełom z rosyjskiego punktu widzenia może oznaczać ogromną aktywność, nowy plan, który jest dosyć trudny do przewidzenia w szczegółach i próbę rozstrzygnięcia losów tej wojny na korzyść Rosji. Z punktu widzenia Ukrainy sądzę, że Ukraina nastawia się na determinację taką samą, jaka była do tej pory, na konsekwentne działanie, na wyciąganie wniosków i na tak długą wojnę, która pozwoli realizację wszystkich celów, bo to jest bardzo ważne, co mówi prezydent Zełenski, ale także co mówi społeczeństwo Ukrainy, bo społeczeństwo Ukrainy mówi jednym głosem ze swoim prezydentem. Oni nie chcą zakończenia wojny jutro lub pojutrze. Oni chcą zakończyć wojnę wtedy, jak żadna rosyjska stopa żadnego agresora nie będzie już mogła maszerować po terenach Ukrainy, a to dotyczy nie tylko tych czterech obwodów charkowskiego, ługańskiego, donieckiego, chersońskiego, pięciu nawet, bo jeszcze i zaporoski, ale to dotyczy większej części Ukrainy. Jak dużej, trudno powiedzieć. Natomiast to, co mówi prezydent Ukrainy, to, co mówi naród całej Ukrainy, całej, czyli włącznie z Krymem. I ten Krym jest szczególnym znakiem zapytania, czy uda się rzeczywiście Rosjan wygonić z całej Ukrainy, włącznie z Krymem.
Panie generale, co byłoby najgorsze dla Ukrainy? Życie w takim zawieszeniu z groźbą kolejnego ataku w każdym możliwym momencie? Taki pełzający, zamrożony konflikt bez rozstrzygnięcia?
Nie, dla Ukrainy to, co najgorsze, dzieje się teraz. To, co obserwujemy, to jest jeden z najgorszych scenariuszy realizowanych przez Federację Rosyjską, a mianowicie osłabianie państwa, jednoczesne prowadzenie wojny, co prawda pozycyjnej, co prawda niezbyt aktywnej, ale ona jednak się dzieje. Szczególnie w obwodzie ługańskim, w obwodzie donieckim, plus ataki na Chersoń i plus, i to jest ten plus, jest najtrudniejszy, ataki na elektrownie, na sieci przesyłowe, czyli coś, co powoduje pozbawianie prądu całej Ukrainy, taka jest prawda. Pozbawienie prądu, pozbawienie ciepła, pozbawianie możliwości produkcji chleba, dowożenia mleka, bo jak nie ma podstawowych rzeczy, to siada wszystko. Nie chodzi metro, przestają chodzić tramwaje, trolejbusy, zamiera życie. I ten najgorszy scenariusz dzieje się teraz. Ukraińcy dzielnie go znoszą, ale to jest coś ogromnie trudnego. Jeżeli do tego dołożymy możliwy i wielce prawdopodobny scenariusz przygotowywany teraz, w tej chwili przez Federację Rosyjską, a mianowicie zmasowanej ofensywy wobec osłabionej Ukrainy przez te działania na infrastrukturę krytyczną, zmasowaną ofensywę wiosną 2023 roku, to jest to, czego dzisiaj najbardziej Ukraina się obawia.
Panie generale, nie dopuszczamy do siebie innej myśli niż sukces Ukrainy, a co musi się wydarzyć, wspominał pan o tej kontrofensywie szykowanej przez Rosjan, co musi się wydarzyć w najbliższych miesiącach, żeby ten rosyjski atak został jednak skutecznie odparty?
Ukraina zwycięży, ja co do tego także nie mam wątpliwości, nie tylko ze względu na potrzebę podtrzymywania na duchu Ukraińców, bardzo mi bliskich mojemu sercu, ale ze względu na logikę i na taką chłodną analizę. Jest kwestia czasu, kiedy to się stanie, ale nie mam żadnych złudzeń, że to będzie wielka, sromotna przegrana Rosji. Co musi się zdarzyć, żeby Ukraina dała radę? Część dzieje się już w tej chwili. To jest przygotowanie dodatkowych żołnierzy, wyszkolenie dodatkowych żołnierzy i to nie w liczbach jednej czy dwóch brygad, a znacznie większych, bo pamiętajmy, że Rosja z tych 300 tysięcy zmobilizowanych żołnierzy wysłała do Ukrainy około 77 tylko. Nawet gdyby było ich 100 tysięcy, tych, którzy zluzowali Rosjan, którzy już nie mogli brać udziału w walce albo zginęli po prostu, to jeszcze pozostaje 200 tysięcy. A ja sądzę tak naprawdę, że więcej niż 200 tysięcy, bo Rosja przez cały czas mobilizuje, prowadzi skrytą mobilizację ochotników na terenie Rosji i na przymus bierze kandydatów z obwodów podbitych częściowo Ługańsk, Donieck, Krym także. Co się musi zdarzyć? Więcej żołnierzy, dobrze wyszkolonych i więcej uzbrojenia, więcej specyficznego uzbrojenia. Mówił o tym bardzo rozsądnie generał Załużny, głównodowodzący Ukrainy. Potrzebuje, on wymienia konkretnie, mówi na przykład o 300 czołgach. Nie mówi ogólnie czołgów, ile dacie, tyle wezmę, bo to jest jasne. Ale mówi, jakich liczb należy użyć i co dostarczyć, żeby rzeczywiście Ukraina mogła stawić czoła Rosji, żeby mogła odnieść zwycięstwo. I to jest uzbrojenie, konkretne uzbrojenie. Część nie zaskakuje, część jednak tak. To są samoloty, to są śmigłowce, to jest artyleria, to są czołgi i setki, tysiące ton amunicji, rakiet, różnych środków pola walki, bez których nie ma wojny, bez których nie ma odpierania ataków. W związku z powyższym, to co Ukraina daje, ogromną determinację, daje ogromne poświęcenie, daje wolę walki, daje także coraz lepsze wyszkolenie i wyciąganie wniosków. Trzeba powiedzieć, że ta wojna końca 2022 roku to jest zupełnie inna wojna po obydwu stronach. No, te wnioski wyciągnęli również Rosjanie. Oni dzisiaj nie prowadzą wojny za wszelką cenę, na zasadzie spalonej ziemi i uderzanie salwami artyleryjskimi, milionami sztuk różnej amunicji. Dzisiaj Rosjanie także stosują różnego typu manewry i sam fakt, że dążyli do zamrożenia tej wojny, do opóźniania różnego typu działań, no świadczy o tym właśnie, że wyciągnęli wnioski, że to nie jest dobry czas dla nich również na wojnę. Dzisiaj konflikt ma charakter dużej stagnacji. Jeżeli się wojska przesuwają, a są intensywne walki w okolicach Bachmutu, gdzie część tego miasta przechodzi z rąk do rąk, to mimo wszystko ofensywy czy w Łymaniu, czy w okolicach Bachmutu, czy w innych rejonach, to te ofensywy i te przesunięcia wojsk dotyczą kilkuset metrów często, a nie kilometrów czy jakichś większych dystansów. W związku z powyższym, powiedzmy szczerze, na polu typowej wojny, na teatrze wojennym stagnacja, wojna pozycyjna, wojna z małą ilością manewrów, no ale też sprzyja takiemu działaniu pogoda. Tam pada deszcz, tam jest zimno, ale nie aż tak bardzo, bo temperatura plusowa, chłodna temperatura plusowa. W związku z powyższym o tej manewrach za bardzo nie ma mowy. To, co jest najtrudniejsze dzisiaj, to jest żadna tajemnica, bo tego nie ukrywa ani Rosja. Ukraińcy mówią o tym wprost, domyślają się różnych scenariuszy. To jest bardzo silna ofensywa. Ofensywa, która może zaskoczyć. My się przyzwyczailiśmy w tej retoryce wojennej do pokazywania błędów rosyjskich i dobrze, że je pokazujemy, bo Rosja tych błędów kompromitujących Federację Rosyjską popełniła bardzo dużo. ale obawiam się, żeby nie stało się teraz tak, że zaskoczenie, które nas czeka, może dotyczyć jednak dość dużego, poważnego wyciągnięcia wniosków. Jednak ci dowódcy rosyjscy ostatnich tygodni i miesięcy działają zupełnie inaczej niż na początku tej wojny. Stąd też dużo większy problem mają sami Ukraińcy. No i zupełnie poważnie trzeba wziąć pod uwagę, że kończą się resursy, kończą się zapasy obydwu stronom. Mhm. Kończą się Ukrainie i kończą się Rosji. My wciąż powtarzamy, ile rakiet zostało, ile zostało różnego typu środków do prowadzenia tej wojny Rosji. No ale to samo jest po stronie ukraińskiej. W związku z powyższym ogromna nadzieja przyszłego roku jest w państwach Zachodu. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wielkiej Brytanii, w Niemcy, Francja, Polska. To są kraje, które dają nadzieję na to, że Ukraina nie zostanie sama i że będzie miała znacznie większe możliwości również w dostawach uzbrojenia i sprzętu z państw zachodnich. Bez tego Ukraina nie może śmiało liczyć na kontrofensywę, na stawienia czoła Rosji. I też trzeba sobie powiedzieć jasno, Rosja ma czas. Rosja miała czas, żeby się dobrze przygotować do tej ofensywy. To jest państwo nieobjęte wojną. To jest państwo, gdzie działają wszystkie fabryki uzbrojenia i amunicji. One na bieżąco produkują rakiety. Co byśmy nie mówili o półprzewodnikach, o różnych komponentach z Zachodu potrzebnych do produkcji uzbrojenia, no to jednak Rosjanie dają sobie z tym jakąś radę i z posiadanych informacji wynika, że ta produkcja została gwałtownie przyspieszona.
Panie generale, a wspominał pan o tej ofensywie, to gdzie taka ofensywa mogłaby być możliwa? Od strony Białorusi, czy raczej na przykład w odzyskanym przez Ukrainę Chersoniu?
No i tutaj jest kolejny duży znak zapytania, ponieważ nie znamy planów Rosji. Ten najbardziej prawdopodobny kierunek to jest oczywiście wschód. To są te obwody, które Rosja uznała za samodzielne republiki, uznała, że to jest teren, który będzie kiedyś należał do Federacji Rosyjskiej. Ale tak wcale nie musi. Rosja może przygotować duży, globalny plan do pokonania całego państwa. Taka powtórka z tego, co działo się 24 lutego i w następnych dniach. Ale ta powtórka może być zrealizowana z wyciągnięciem wniosków z tamtej kompromitacji. W związku z powyższym kierunek białoruski albo z terenu Białorusi jest kierunkiem istotnym. Może nie tyle sam wkład Białorusi, bo Białoruś nie dysponuje potencjałem armii istotnym, ale sam kierunek ze strony Białorusi, zużycie chociażby części armii białoruskiej, plus Rosjan, którzy są wkomponowani w system dowodzenia białoruski. Przypomnę, że Białoruś, dążąc wiele lat temu do zbudowania państwa związkowego z Federacją Rosyjską, zrealizowała pierwszy punkt budowy tego państwa związkowego, a mianowicie stworzyła wspólny system wojenny, wspólny system obronny. Dzisiaj jednostki operacyjne Białorusi są włączone w system ogólny, generalny, w którym stanowiska dowodzenia, główne również elementy stanowiące wrażliwe miejsca w armii należą do Federacji Rosyjskiej.
Panie generale,
to jest duża sprawa ta Białoruś, bo dotyczy zachodniego kierunku blisko Polski.
No właśnie, a czy włączenie się Białorusi w wojnę po stronie Rosji jest w ogóle teraz realne? Bo to jest temat, no, który powraca co jakiś czas i ciągle jest nierozstrzygnięty. Jak pan to widzi, panie generale?
Białoruś już jest po stronie Rosji. Ja wcale nie jestem przekonany, że to zależy tylko od samego Łukaszenki, że Białoruś do tej pory nie wysłała swoich żołnierzy na front. Ja myślę, że to w dużym stopniu jest rozważna decyzja także samego Putina i dowódców rosyjskich, którzy zdają sobie sprawę z słabego potencjału Białorusi i z tego, że ten kierunek dzisiaj nie jest pożądany. My obawiamy się tego kierunku ze względu na to, że to przez Polskę prowadzą dostawy logistyczne na Ukrainę i to jest coś bardzo istotnego. Istotna kwestia, która mogłaby się zdarzyć, obym nie wywołał wilka z lasu, to jest przerwanie łańcuchów dostaw. To jest nie tylko amunicja, nie tylko uzbrojenie. To jest życiodajna ropa, to jest żywność, to jest pomoc humanitarna. To jest to, bez czego dzisiaj Ukraina nie mogłaby funkcjonować jako państwo. W związku z powyższym ten kierunek z tego powodu białoruski jest bardzo istotny. Czy się włączą, czy nie, to będzie zależało w równym stopniu od Putina, a nie tylko od Łukaszenki, a może nawet bardziej od Putina niż Łukaszenki. I taki scenariusz należy brać pod uwagę.
Panie generale, a jakie mogą być plany ukraińskich władz z kolei i armii na kolejne miesiące? Jakie mogą być cele? Czy po wyzwoleniu Chersonia to będzie próba odzyskania kolejnych okupowanych terenów? To jest realne na przykład po zakończeniu zimy? Nie wiem, wiosną, latem?
Dzisiaj trudno powiedzieć, żeby Ukraina miała jakieś inne cele poza przygotowaniem się bardzo solidnym, i to przygotowaniem państwa, a nie tylko samego wojska, do ofensywy rosyjskiej. Ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że Ukraińcy, że to, co ich czeka, to raczej zmasowany atak, a nie dalsza wojna pozycyjna. W związku z powyższym jakaś kontrofensywa albo typowa ofensywa ukraińska, ona była planowana i widać, że ona jest planowana. I myślę, że Ukraińcy planowali trochę większe postępy również w obecnym okresie. Ale nie jest to rzecz prosta, ponieważ Ukraina działa w oparciu o określone siły i środki. Sama determinacja, szczególnie ludności cywilnej, nie wystarcza. Tym bardziej, że przypomnijmy sobie, jaki mamy okres. Zima i wyłączenia prądów. Dzisiaj jak gdzieś jest na wsi jeden generator, to jest jedyne miejsce, gdzie się świeci światło, bo gdzie indziej nie ma. To jest dużo dalej, dużo bardziej dotkliwe, niż my sobie w Polsce wyobrażamy, siedząc przed telewizorami, bo jeżeli cały Lwów, 90% Lwowa jest bez prądu, to znaczy, że Lwów stoi pod każdym względem. Jeżeli mówimy tak lekko 40% czy 50% Kijowa, ale to jest wielomilionowe miasto. To jest ogromny dramat. Odessa, Charków, największe aglomeracje. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, to już jest 11 zmasowanych ataków, a wiele wskazuje na to, że tych ataków będzie więcej. Stąd nie doceniliśmy możliwości Rosji co do posiadanych zasobów. I Ukraińcy, i my także wierzyliśmy szybkie wyczerpanie się rakiet, amunicji po stronie rosyjskiej. Tak się nie stało.
Czyli możemy się spodziewać niestety podtrzymywania ciągłego strachu i terroryzowania ludności w ten sposób na Ukrainie. Panie generale, a czy jest coś i co musiałoby się zdarzyć, żeby Rosja zrezygnowała jednak z dalszego prowadzenia tej wojny? To jest w ogóle możliwe?
Dzisiaj nie widzę takiej możliwości, jakichkolwiek by sił i argumentów nie użyć. Sprawy zaszły za daleko. Trzeba pamiętać, że rosyjski punkt widzenia to jest nie tylko sama decyzja i to chcieństwo polityczne czy wojenne Władimira Putina. To jest określona sytuacja związana także ze społeczeństwem. 70% społeczeństwa, mniejsza o 2 czy 3% w tą czy w drugą, bo różne źródła podają różne dane, ale zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego chce tej wojny i chce zwycięstwa. Dzisiaj słabnąca pozycja Putina nie wynika z tego, że on rozpoczął awanturę wojenną i jego podwładni realizują coś, co się nazywa zbrodniami wojennymi w Europie. Tak. Dzisiaj społeczeństwo rosyjskie oczekuje zwycięstwa i brak sukcesów na wojnie po stronie Rosji powoduje niezadowolenie. Natomiast łudzenie się tym, że brak iPhone'ów albo jakichś innych dóbr po stronie Rosji spowoduje zmianę myślenia i jakieś demonstracje w Rosji, jest czymś niepoprawnym. Rosja jest przygotowana na wiele lat wojny. Rosja przygotowywała się także przez wiele lat, to nie było nagłe, prawda, jakieś zachowanie dziwne prezydenta Federacji Rosyjskiej, tylko tak jak Rosja przygotowywała się do roku 2014, kiedy nastąpiła aneksja Krymu, a później wojna w Donbasie, to także dzisiaj już nikt nie kryje, że to się rozpoczęło w 2008, 2009 roku, może 2010, ale nie w 2014. I podobnie jest teraz. Te przygotowania musiały sięgać przynajmniej 3-4 lat minimum, żeby w taki sposób Stalina się do tego przygotować. Bo powiedzmy, także bardzo otwarcie Rosja solidnie przygotowywała się do tego i skutki są też takie, że Rosja w pierwszym roku tej wojny nie poniosła przewidywanych strat związanych z gospodarką. Inflacja w Rosji jest poniżej 5%. W związku z powyższym budżet rosyjski, przepraszam, PKB rosyjskie, pomyliłem, spadł około poniżej 5%, a PKB państw zachodnich no, na podobnym poziomie albo wyższym. W związku z powyższym spodziewaliśmy się większej skuteczności sankcji. Te sankcje będą skuteczne, ale one będą skuteczne za rok, za dwa, a może za trzy. Oby ta wojna się skończyła, ale w moim przekonaniu, jeżeli nie zdarzy się, i tutaj ostatecznie odpowiadam na pańskie pytanie, panie redaktorze, co się może zdarzyć? Poza Władimirem Putinem jest jeszcze dwóch liderów, którzy mogą mieć na to wielki wpływ, ale oni tak zrobią tylko wtedy, jeżeli będą tym zainteresowane ich państwa, jeżeli to będzie w interesie ich państw. Mówię o Stanach Zjednoczonych i mówię o Chinach. Czyli Joe Biden i Xi Jinping to są dwaj światowi liderzy, którzy mają największy wpływ na to, żeby ta wojna się skończyła. Stany Zjednoczone określiły się jasno. Stany Zjednoczone nie mówią o szybkim zakończeniu wojny. Stany Zjednoczone mówią o skutecznym osłabieniu Federacji Rosyjskiej w taki sposób, żeby ona, tutaj prawie cytuję Bidena, nie mogła podnieść ręki jako osłabione państwo na kogokolwiek w Europie i nie tylko. A Chińska Republika Ludowa, co by nie powiedział, ona także na tej wojnie wygrywa.
No bo też jest zainteresowana osłabieniem Rosji.
Ona jest zainteresowana tym, żeby Rosja była państwem sprzymierzonym przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim są dla Chin Stany Zjednoczone, ale Chiny nie są zainteresowane silną Rosją. Po pierwsze, to może być przyszły przeciwnik Chińskiej Republiki Ludowej, bo bliżej Chinom do terenów rosyjskich niż amerykańskich, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest też taka, że na tej wojnie Chiny zarabiają, bo ustawiły sobie Rosję, że tak powiem, wrogu i dyktują jej warunki, jakie chcą pod każdym względem. Dzisiaj płacąc 80% średnich cen za surowce energetyczne, dyktując wszystkie reguły gospodarcze, w związku z powyższym to jest wymarzona sytuacja również dla Chińskiej Republiki Ludowej. Nie eskalować, nie rozwijać, nie dopuścić do użycia broni jądrowej. Tutaj Chiny dbają o także swój interes przyszłościowy. Nie przegiąć w relacjach z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi, ale jak najbardziej popierać Rosję w tej wojnie.
No to jeszcze na koniec, panie generale, czy jest takie zagrożenie, że ten nowy rok przyniesie nam eskalację tego konfliktu i przejście na poziom starcia Rosja kontra NATO?
A tego oczywiście bym nie chciał i życzę wszystkim państwu i sobie, aby ten rok 2023 nie był gorszy od 2022, bo on się nie zapowiada niestety w różowych kolorach. To, czego się najbardziej obawia świat, to są właśnie takie działania, które mogłyby prowadzić do eskalacji w Europie. Niezależnie od tego, czy to byłaby wojna światowa, czy też wojna regionalna, ale o większej liczbie państw w niej uczestniczących. Sygnały, które płyną z Rosji, wyraźnie dotyczą różnych państw, w tym wymieniana jest Polska, jako państwo, któremu grozi się palcem. Dzisiaj nikt nie bierze tego pod uwagę wprost, ponieważ Rosja jest słabsza rzeczywiście. I dzisiaj w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę stan militarny, ale także stan gospodarczy Federacji Rosyjskiej, to poza bronią jądrową NATO nie musi się obawiać Rosji. Poza bronią jądrową Polska nie musi obawiać się Rosji, ani inne państwa położone na zachód od Ukrainy. Natomiast pamiętamy o tym, że jednak Rosja ma broń jądrową i to zastrzeżenie było bardzo istotne. To jest jedna kwestia. A po drugie, to jest polityka i to jest wojna, gdzie never say never ma bardzo duże znaczenie. Mnóstwo będzie zależy od Chin. Trzeba mocno patrzeć, co się dzieje na Tajwanie, ponieważ gdyby Chiny zdecydowały się na rozstrzygnięcie sprawy tajwańskiej, która jest strategicznym celem Chińskiej Republiki Ludowej, to to ogromnie skomplikowałoby sytuację w Europie i pozwoliłoby Rosji na śmielsze działania. Dzisiaj jestem optymistą. Uważam, że rok 2023 będzie rokiem dla Europy Zachodniej, dla Stanów Zjednoczonych wspierania Ukrainy, ale bez osobistego zaangażowania się w wojnę.
I oby tak właśnie było. O przewidywaniach związanych z wojną mówił nam profesor Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i generał dywizji w stanie spoczynku. Dziękujemy, panie generale.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego wszystkim Polakom z całego serca.